Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. 10 minut po godzinie 11. Basia Kopaczewska przy konsolecie, dzień dobry. A w studiu Agnieszka Kępka, dzień dobry. Magda Szpiner, no i nasz gość specjalny, dr Eryk Ratajski. Panie doktorze, dziękuję bardzo, że przyjął Pan nasze zaproszenie.
Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie.
I od razu muszę Państwa też zaprosić z wielką przyjemnością. Doktor dołączy do naszych wakacyjnych nagrań.
Audycji, tak.
Pojawi się z takimi szybkimi informacjami dotyczącymi przeróżnych spraw, bo będzie i o topieniu się psów, i o udarach słonecznych, i o innych przygodach, w cudzysłowie, które mogą się podczas wakacji zdarzyć, ale zanim ruszymy, proszę Państwa, w plener, to skoncentrujmy się na naszych domach, bo dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o zagrożeniach, których daleko nie trzeba szukać.
Bo są na miejscu w domu i często my jesteśmy przyczyną tych zagrożeń też.
Spirytus mowę z ewentualnych dolegliwości psów. Zacznijmy, panie doktorze, może od rzeczy spożywczych, takich, które wydawałoby się, że jakżeż może to w jakikolwiek sposób zaszkodzić psu. Warzywo, które w polskiej kuchni króluje, a właściwie dwa, to czosnek i cebula, i może od nich byśmy zaczęli.
Tak, rzeczywiście, proszę Państwa, czosnek i cebula to dla niektórych smakoszy jest wyjątkowe. Natomiast naszym pacjentom, psom i kotom bardzo szkodzi. Wrażliwość kotów jest trzykrotnie większa niż wrażliwość psów. Jeszcze chciałem to zaznaczyć. I wyobraźcie sobie Państwo, że naprawdę niewielka ilość cebuli potrafi spowodować uszkodzenie krwinek czerwonych, bo na tym polega toksyczne działanie tych preparatów. Cebula, czosnek zawierają siarczany, tiosiarczki, związki siarkowe, które jeśli dostaną się do krwiobiegu, znaczy bardzo szybko się wchłaniają z jelit, to jest pierwsza rzecz. Jeśli dostaną się do krwiobiegu, to uszkadzają hemoglobinę, która jest nośnikiem tlenu w krwinkach czerwonych. W samych krwinkach czerwonych powstają tak zwane ciałka Hańca, które łatwe jest diagnostycznie ten proces. No i co wtedy się dzieje? No, krwinek jest coraz mniej. Krwinki są niszczone przez leukocyty, utylizowane w wątrobie. Wątroba zaczyna chorować. Szpik kostny nie nadąża z produkcją nowych krwinek, czyli retikulocytów. No i wpada w ciężką anemię. W ciężką anemię i dodatkowo w niewydolność wątroby.
To powiedzmy, o jakiej ilości pan mówi, bo nie wiem, no wyobraźmy sobie, bo ja taki przykład, powiedziałam, panie doktorze, ja sobie nie wyobrażam, że mój pies rusza cebula. Pan doktor mówi, a jak jest w mielonym?
Niewielka ilość, naprawdę niewielka ilość wystarczy, kilka gramów.
Ale mówimy i o surowej, i o smażonej, czy tylko o surowej?
W każdej postaci, również w formie przypraw suszonych, dosypywanych
do... czosnek i cebula.
Oczywiście, że tak. W mieszankach przypraw cebula, która jest, jeśli dodamy taką mieszankę do kotleta mielonego i pies ją zje, to może chorować. Oczywiście to są bardzo indywidualne rzeczy i wrażliwość psów jest różna. Natomiast jeśli chodzi o kota, to często jest to wyrok.
To brzmi przerażająco.
Bardzo dobrze, że o tym mówisz, o tym mielonym, bo często się podaje mielonego. Ludzie podają.
Jajecznica z cebulką.
Jajecznica z cebulką. Ale tak samo dla nas, dla ludzi, nadmiar jest niezdrowy.
Znaczy, no cebula oczywiście ma swoje zalety, tak. Czosnek tak samo, działają antybakteryjnie, wspomagają odporność, także u ludzi, ale to nie jest tematem naszej dyskusji. Jeśli chodzi o zwierzęta...
Żadne ilości, rozumiem, nie są wskazane.
Żadna ilość nie jest bezpieczna.
Bo nigdy nie wiemy, jak ten indywidualny żołądek
zareaguje. I to nie tylko czosnek i cebula, ale również i por, który należy do tej samej grupy.
No proszę, zarówno, rozumiem, również surowy, tak, jak i ten gotowany.
Zawiera te same związki siarki.
Mhm. To co jeszcze znajduje się w tym pakiecie niebezpieczne dla zwierząt, jeśli chodzi o produkty spożywcze?
Chcę Państwu powiedzieć o czymś, co jest chyba najbardziej zabójcze, bo niewielka ilość tej substancji potrafi zabić psa i zabić kota. I wyobraźcie sobie Państwo, że to jest 100 mg na kilogram. Mówię o ksylitolu, czyli cukrze
częstym
zamienniku. To nie jest cukier, tylko to jest alkohol.
Zdecydowanie.
Przede wszystkim. Natomiast ta niewielka ilość, która potrafi zabić zwierzę, jest naprawdę przerażająca. Bo to wyobraźcie sobie państwo, 1 gram na 10 kilogramów. Mhm. Czyli jamnika 1 gram jest w stanie doprowadzić do ciężkiej choroby, ksylitolu.
Nawet do śmierci.
I mówimy tutaj o nie takim podawaniu z łyżeczki, tylko o tym, że państwo ksylitulują różne rzeczy.
Oczywiście, że
rzeczy.
Tak. Miałem, proszę państwa, bo teraz tak, ksylitol jest stosunkowo nową substancją stosowaną w żywieniu ludzi. Wtedy, kiedy ludzie zaczynają liczyć kalorie, zamiast cukru używają ksylitolu. No i jeśli nie są uczuleni i nie wywołuje to efektu przeczyszczającego, no to dobrze, no to zyskali powiedzmy kilka tych kalorii. Ale u zwierząt sytuacja wygląda inaczej, bardzo niebezpiecznie, bo ksylitol błyskawicznie się wchłania z błony śluzowej jelita cienkiego i wywołuje gwałtowny wyrzut insuliny przez trzustkę. Jeśli mamy gwałtowny wyrzut insuliny, no to mamy gwałtowny spadek cukru. I trafiają do nas zwierzęta w śpiączce insulinowej 15 minut, 30 minut od spożycia ksylitolu.
Ksylitolu, tak.
Nieprawdopodobne.
Czyli to
nie
mogą być
świadomości, że to jest tak niebezpieczne.
Mogą być to naleśniki z ksylitolem na przykład, prawda?
Tak, kawałeczek ciasta.
Ciasto z ksylitolem, oczywiście. I tak jak powiedziałem, to jest naprawdę niewielka ilość, bo to jest gram...
Na jamnika to jest...
Na 10 kilogramów. Tak.
Bardzo niebezpieczne.
A ja się chciałam zapytać o warzywo, może to tak można nazwać, bo przecież nie owoce. O kukurydzę. Mówi się, żeby nie podawać nigdy kukurydzy.
Kukurydza jest wspaniałą rzeczą. Dzięki kukurydzy zlikwidowano problem głodu na świecie. Masowa produkcja tego zboża rzeczywiście wyeliminowała poważne problemy. W żywieniu zwierząt kukurydza nie jest niczym złym. Natomiast o jednym trzeba pamiętać, że w dużej ilości ta kukurydza, która jest na rynku, jest genetycznie modyfikowana. Mhm. Bo w warunkach naszych klimatycznych kukurydza przecież normalnie nie rosła. To nie jest zboże, które rośnie w Polsce. Ono pochodzi z Ameryki, prawda? Tam jest zupełnie inny klimat, dłuższy okres wegetacji. Natomiast w tej chwili mamy genetycznie modyfikowane te zboże. Także tutaj bym uważał. Natomiast kukurydza jako dodatek żywieniowy chyba jest używana nawet przez niektórych producentów karm.
Tak, jest.
U zwierząt, u których wywołuje alergię, oczywiście jest to niedopuszczalne.
Czyli ostrożnie.
Jak ze wszystkim.
Jak ze wszystkim. 603-06-06-06. Państwo już wysyłają SMS-y. Ktoś pyta, czy można używać kaszy jęczmiennej jako dodatku do mięsa i marchewki, czyli takiego troszkę wypełniacza jedzenia. Jak to jest z kaszami, panie doktorze?
Kasza jęczmienna nie jest niczym złym. Natomiast, tak jak już wspomniałem, trzeba uważać, jeśli chodzi o ilość. To są łatwostrawne węglowodany. I zaraz powiem o historii pewnego owczarka niemieckiego, który do mnie trafił, nakarmiony dużą ilością kaszy. Doszło do gwałtownej fermentacji w żołądku. Zjadł tego normalną porcję według właściciela, normalną miskę. Doszło do gwałtownej fermentacji i gwałtownego rozszerzania się żołądka. Wskutek jakiegoś niefortunnego ruchu doszło do skręcenia tego żołądka. Wówczas gazy powstające w tym żołądku zacisnęły jeszcze bardziej odpływ, czyli drogę do jelita i drogę do przełyku. I ten krótko mówiąc, doszło do skrętu żołądka z ostrym rozszerzeniem żołądka. No i oczywiście takie zwierzę musiało być operowane i w trybie pilnym, bo to ono wygląda wtedy okropnie. Sapie, próbuje wymiotować, ślini się, ma ogromny brzuch. Tętno jest bardzo przyspieszone, oddechy tak samo i chce umrzeć. I chce umrzeć. Jeśli szybko nie udzielimy pomocy, to takie zwierzę umiera. Na początku próbujemy założyć sondę, w znieczuleniu oczywiście, próbujemy założyć sondę. Jeśli to się nie uda, no to trzeba otwierać brzuch i odkręcać żołądek, czasami go otwierać i usuwać jego zawartość. W tej kaszy były różne cuda, łącznie z pieczarkami, które nie zostały nawet przegryzione. Takie grzybki, jak znajdujemy w lesie. Różne rzeczy z tego brzucha wyjmowałem w momencie, kiedy były te ostre rozszerzenia żołądka. Taka operacja jest bardzo niebezpieczna. Profesor Żakiewicz mówi o przeżywalności w granicach 25%. Mhm. Myślę, że ona jest troszeczkę wyższa. To są stare dane. Ale kluczową sprawą jest szybkość diagnozy i szybkość podjęcia decyzji o zabiegu chirurgicznym, jeśli jest niezbędny. Bo jeśli się spóźnimy, to co dochodzi? Bo do czego dochodzi? Wskutek skrętu naczyń krwionośnych, które unaczyniają ścianę żołądka, dochodzi do niedokrwienia. A jeśli mamy niedokrwienie dłużej utrzymujące się, dochodzi do martwicy. I często bywa tak, że fragment żołądka przy dłuższym trwaniu, dłuższym, to 2 godziny, to już jest dłuższe, robi się sino, taki sino-czerwony i nawet jeśli się to odkręci, to nie wraca zabarwienie. Wówczas,
czyli czas.
Wówczas taką część żołądka trzeba usunąć. W związku z tym to rokowanie zdecydowanie się pogarsza.
Jak, mówi pan, rozpoznać te objawy? I tu powracamy oczywiście do tego, że musimy znać swoje zwierzęta i wiedzieć, co jest dla nich naturalnym zachowaniem, a co powinno budzić nasz niepokój. Mówi pan o szybkim dyszeniu, próbie wyrzucenia z siebie tej zawartości obciążającej żołądek, czyli próby wzbudzenia wymiotów. Jak jeszcze obserwować psa czy kota pod tym
pierwszym
kątem?
Objawem jest niepokój. Mhm. Szuka sobie miejsca.
Nie może sobie znaleźć.
Czyli taki na troszkę przykucniętych nogach, niepokój, może biegać gdzieś po rogach,
ale
po ścianach.
To, co zwykle zwraca uwagę właścicieli, to jest powiększony brzuch. Dlatego, że się najadł, tylko dlatego, że tam jest balon w środku.
Okej.
I jeśli się taki brzuszek dotknie, no to czuć rzeczywiście, że on jest bardzo mocno napięty, pies mocno reaguje. No i to ślinienie, o którym wspominaliśmy, próby wymiotów, bo wymiotów nie może być w związku z tym, że jest zaciśnięty.
Jasne, ta droga.
Do żołądka, tak.
I wtedy nie zwlekamy, dojeżdżamy do lekarza.
Najszybciej jechać, gdzie się da, gdzie jest najbliżej. No i gdzie oczywiście wykonuje się zabiegi chirurgiczne, bo trzeba założyć, że taki zabieg będzie konieczny.
Tutaj państwo piszą a propos fermentacji gazów i tak dalej. Pani Ewa zwraca uwagę i prosi, jeśli może pan też ostrzec powiedzieć o nadmiarze cukru. Inny z naszych słuchaczy mówi tutaj o jedzeniu nadmiarowym owoców. Czy pana zdaniem też taka fermentacja jabłek, gruszek, bo mówi, że niestety jego psy uwielbiają wpadać do sadu. I bywa różnie. Na szczęście kończy się tylko zwykle brzydkim zapachem dla domowników. Ale czy to, co pan mówi, może mieć też taki skutek jak przy kaszach, jeśli mówimy o fermentacji?
Jeszcze wrócę do tej kaszy. Kasza jaglana jest takim bezpieczniejszym rozwiązaniem zdecydowanie niż kasza jęczmienna czy jakiś pęczak.
Nas, jako ludzi.
Tak. Także jaglankę polecam. Ale pamiętajcie państwo o jednym, że to są jednak mięsożercy. Także to...
I gdyby w naturze miały wybór?
Także no, ja zawsze mówię tak. To nie jest bezwzględny mięsożerca, bo w warunkach naturalnych upolował kuropatwę, która miała pełny brzuszek ziaren różnych. Tak, i zjadł w całości. I to ziarenko już było ugotowane w tym brzuszku. Wstępnie jest przetrawione. Także pyta pan
o cukry i
owoce znajdowane w sadzie. Takie owoce, które dłużej leżą, mają w sobie alkohol. Alkohol jest bardzo niebezpieczny dla zwierząt. Te szlaki metaboliczne, które posiada człowiek, nie istnieją u psów. I no, koty raczej tego nie zjedzą. Chyba, że pani Agnieszka ma inne doświadczenia.
Nie, nie zjedzą.
Kot raczej tego nie ruszy, tak. No, ale nasi, prawda, sprzątający pieski nasze są w stanie rzeczywiście zjeść śliwkę czy jabłko sfermentowane. Najczęściej się to kończy rzeczywiście wymiotami. Przyznam się, że nie przypominam sobie sytuacji, żebym operował zwierzę, które się najadło sfermentowanych jabłek. Mhm. Nie przypominam sobie. Do nas, do naszej lecznicy przychodzą dziki, bo mamy jabłonki i jeśli tam jabłka leżą, nie zostały sprzątnięte, no to one bardzo wesołe wychodzą stamtąd.
No tak, ja pamiętam.
Dzikom chyba tak nie szkodzi.
Te filmiki właśnie z dzikami, ewentualnie misie gdzieś tam też upojnym dniu z gruszą lub jabłonią czy tam śliwą. Wracamy, proszę państwa, do tej rozmowy już za kilka minut. 603-06-06-06, bo państwo też pytają między innymi o to, jakich przypraw należy w kuchni unikać. Oprócz tych oczywistych, które przychodzą nam do głowy, takich jak ostra papryka czy pieprz między innymi i wszelkie odmiany tych ostrych rzeczy, które się w naszych garnkach znajdują. Co jeszcze ewentualnie, jakich ziół, bo państwo też pytają, czy pan doktor może polecić jakieś zioła. To jest ten moment, kiedy nasze parapety zaczynają się zielenić. Można jeszcze zawsze coś dorzucić, być może pod kątem naszych czworonogów. Widzę, że jeśli chodzi o temat kaszy, to tutaj nam rozgorzała dyskusja, panie doktorze. Pan pozwoli, że przeczytam dwa z kilku SMS-ów, bo już tutaj kolejne pytania też się a propos żywienia pojawiły. Pan Adam, moje hawańczyki po wielu próbach i błędach dostają dwa razy dziennie dużą łyżkę kaszy jaglanej z ryżem, gotowanej razem z ziemniakami i marchewką, plus dwie łyżki gotowanej wołowiny. Do tego suplementy albo dwa razy żółtko jaja, bo po białku mają kłopoty gastryczne. Trochę mnie ten miks przeraził, ale co ja tam wiem, panie doktorze, jak to jest?
Nic ziemniaki złego w tym miksie nie ma.
Nie ma. Umiarkowanie, jeśli wszystko jest podane, to jest tak. Okej.
Okay. Jaglana kasza, okej. Okay. Ryż jako wypełniacz również okej. Okay. Marcheweczka jak najbardziej gotowana. Nie tylko gotowana, ona może być i na surowo również podawana. Żółtko tak, białko nie, ze względu na to, że białko zawiera substancje wiążące witaminę H. Także białka nie polecam. No chyba, że białko jest ścięte, bo białko nieścięte zawiera substancje, które wychwytuje witaminę H i mamy niedobory.
Czyli gotowane już jajeczko z białkiem, tak?
Tak, jak najbardziej. Okay. Mhm. Jajko jako źródło łatwostrawnych aminokwasów egzogennych, jak najbardziej. Także polecam. Także to bardzo dobry, że tak powiem, zestaw, tylko trzeba zobaczyć, jak jeszcze pacjent na to reaguje, czy nie ma żadnych reakcji alergicznych, czy stolce są w porządku i tak dalej.
Tutaj państwo pytają właśnie w kilku SMS-ach o ryż, jak pan to widzi, bo są podobno dwie szkoły, szkoła makaronowa i szkoła ryżowa.
Zdecydowanie ryż wygrywa, jeśli chodzi o medyczne podejście, ze względu na to, że część karm specjalistycznych przygotowanych właśnie dla zwierząt z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi jest oparta, jako wypełniacz jest oparta na ryżu. Natomiast makaron niekoniecznie. To zależy, z czego jeszcze jest zrobiony. Zwykle jest to drobno mielona mąka pszenna. Także to ryż jest lepszy zdecydowanie. No i kasza jaglana, o której wspominaliśmy.
Jeśli kaszę, to właśnie stawiałby pan na jaglankę?
Zdecydowanie tak, jako wypełniacz.
Nie wiem, co pan o tym sądzi, ale kiedyś w kontekście żywienia ludzi usłyszałam, że ryż, który zbyt długo stoi, a nie mam tu na myśli 3 dni, bo on wtedy skwaśnieje nam pewnie, ale generalnie chodzi o to, że ryż nie powinien zbyt długo stać, bo wytwarza się w nim toksyna, szczególnie jak on się wychładza, bo co innego, jeśli on stoi w jakimś ryżowarze i on jest podtrzymywany w podobnej temperaturze, ale że na człowieka to niezbyt dobrze działa, że ryż raczej gotujemy na bieżąco, niż gotujemy na przykład na 2 dni do przodu. Czy ma pan też taką wiedzę, jeśli chodzi o zwierzęta, o psy?
Nie mam tutaj akurat specjalnie własnych doświadczeń, natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, dlaczego tak się dzieje, bo ryż no, to bardzo łatwo strawne węglowodany, które stanowią idealną pożywkę do rozwoju bakterii. Naprawdę w krótkim czasie tam rośnie cała kolonia. Być może to jest przyczyną.
Czyli ma to sens.
Tak.
Rozumiem. Czyli tak, odpowiadając na kilka od razu pytań i kilka SMS-ów, jeśli macie państwo wybór makaron czy ryż, to wybieracie ryż. Jeśli macie wybór kasza, to zdecydowanie wybieramy jaglankę. Ktoś pyta, jakie to zasadniczo powinny być proporcje, skoro mówi pan, że jaglanka, ryż gotowany, a nawet ziemniaki to jest dobry miks. To jak zachować te proporcje i ile w tym zestawie procent powinno stanowić mięso?
Proszę państwa, to są mięsożercy. Rozmawiamy o mięsożercach, także podstawą wyżywienia oczywiście jest mięso.
Tak.
Natomiast to jest dodatek i wypełniacz. Dajemy, nie powiem w gramach ile należy, to tutaj należałoby żywieniowca zapytać o to. Podstawą żywienia jest mięso. Te mięsa mogą być różne. Pyta pani o ziemniaki. Ziemniaki są źródłem węglowodanów, dobrym, nie tylko węglowodanów, ale również i minerałów, u zwierząt, które cierpią na przeróżne alergie. I którym nie można podać kaszy takiej czy innej. Dobrej jakości karmy hypoalergiczne są z dodatkiem właśnie skrobi ziemniaczanej.
No to wróćmy w takim razie do innych zagrożeń. Za chwilę do SMS-ów od państwa również powrócę, ale skończyliśmy na pytaniu od naszego słuchacza dotyczącego ziół. Czy są jakieś zioła, które powinny znaleźć się w zwierzęcej diecie?
Specjalnie.
Wiecie państwo, jeśli chodzi o zioła, to bardzo indywidualna sprawa jest. Bo znam hodowców, którzy używają na przykład czystka do zapobiegania inwazji kleszczom. Nie mam własnych doświadczeń, nie wiem jak to działa. I jeśli chodzi o zioła używane w kuchni, nie mam specjalnie wielkich sentymentów żadnych. Ja nie ryzykowałbym i nie dodawałbym.
Po prostu. Też tak uważam zdecydowanie.
Po prostu. Raczej nie. Ktoś z państwa napisał o mięcie, że jego pies bardzo lubi listek. Porzuć sobie, a ponieważ jest starym psem, to wszyscy oddychamy z ulgą ze względu na oddech. No ale liść mięty jeszcze chyba nikomu nie zrobił wielkiej katastrofy.
Mięta, olejek miętowy zawarty w roślinie wzmaga wydzielanie soków żołądkowych. O tym trzeba pamiętać. I jeśli jemu to nie szkodzi, to jest okej. Okay. Ale ja bym polecał zajrzeć mu w zęby i zobaczyć, w jakim stanie jest uzębienie. Czy przypadkiem tam nie ma zapalenia dziąseł, kamienia nazębnego.
Zapach skądś się bierze.
Także to...
Nie odświeżamy, leczymy.
Zdecydowanie. O odświeżaczach też chciałbym coś powiedzieć, bo tutaj
no,
taką historię...
Właśnie. Przechodzimy, proszę państwa, do ciągu dalszego tak zwanych zagrożeń, bo nie od dziś wiadomo, że najwięcej wypadków także, jeśli chodzi o człowieka, zdarza się w domu. Wiemy mniej więcej spożywczo, bo oczywiście już 1000 razy przy okazji każdych świąt mówimy i o czekoladzie, i o rdzynkach, i o orzechach, że unikamy, że to
makadamia.
Może naprawdę... A makadamia naprawdę, o orzechy brazylijskie. Słyszałam już też historie przerażające po jednym orzechu zjedzonym przez psa.
Tak, to prawda, ale jeszcze chciałbym nawet o zwykłych laskowych orzechach powiedzieć, bo miałem pieska stosunkowo niewielkiego, który zjadł orzecha laskowego z łupinką. No i ten orzeszek laskowy, póki był w żołądku, nie robił mu krzywdy, ale on sobie z żołądka przeszedł do dwunastnicy i zatkał mu dwunastnicę na wysokości trzustki mniej więcej. W związku z tym ostre objawy, ciężko chore zwierzę, operacja. Chcemy raczej unikać takich rzeczy. Także to państwo musicie pamiętać o tym, żeby takie rzeczy chować, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakim momencie pies spadnie na pomysł,
w czasie zabawy.
Oczywiście, tak. Że tak. Ostatnio różne rzeczy wyciągałem z brzuszka. Ostatnio wyciągnąłem nerfa. To jest taki zabawka, pistolet, który strzela takimi piankowymi nabojami z plastikową końcówką. I on sobie, ten koteczek sobie zjadł tego nerfa, zwymiotował piankową część, ale ten plastik został w jelicie. Zatkał mu to jelito i doszło do oczywiście ostrych objawów, wymioty, twardy brzuch, ciężko chore zwierzę, odwodnione i tak dalej. No oczywiście była szybka operacja potrzebna, żeby uratować to zwierzątko. Oczywiście wszystko dobrze się skończyło. Dostałem od właścicielki piękne zdjęcie z pistoletem. Kot trzyma w pysku nerfa i mierzy do mnie z tego pistoletu. Nie wiem, jak ona to zrobiła. Podejrzewam, że to AI się zaangażowało w to, ale no, mam niezwykłą pamiątkę. I to jest, proszę państwa, ostatnie 2 tygodnie. Także tak. to jest świeży temat całkowicie.
A propos świeży. Przed tymi czekoladkami, batonikami.
Tak, czekoladki. Proszę państwa, czekolada to jest kakao. Pies i kot, one nie posiadają enzymu, który jest w stanie poradzić sobie z alkaloidami zawartymi w czekoladzie.
Tak samo jak nie radzą sobie z alkoholem, to mniej więcej
bardzo podobnie,
słaby
rzeczywiście.
Poziom poradzenia sobie. Mhm.
Co się wtedy dzieje? No, przede wszystkim dochodzi do pobudzenia wszystkiego, bo to działa tak jak kofeina u człowieka. Mhm. Czyli mamy pobudzoną perystaltykę, mamy pobudzenie ruchowe, mamy wymioty w zależności od stężenia. Bo tak jak powiedzmy czekolada mleczna z niewielką ilością kakao, jeśli zje kostkę, to nic strasznego może się nie stanie, tylko parę razy zwymiotuje. Natomiast jeśli zje rządek z czekolady gorzkiej, 80%, no to jest duże niebezpieczeństwo, że on tego nie przeżyje. Mhm. Nie da sobie rady.
A stoi i żebrze. I tego się należy trzymać.
Tak, no to wielką zbrodnią było. Nie wiem, czy to jest dostępne w sklepach zoologicznych. Czekolada dla psów.
Tak. Jest jeszcze dostępne, ale tego też...
To jest wielka zbrodnia, bo to wyrabia pewne nawyki. I to dałem czekoladę ze sklepu, było dobrze, a teraz dałem inną czekoladę.
Nie, w ogóle nie dajemy żadnej czekolady.
Mhm. Słuchajcie, ponieważ czas nas goni, ja bym bardzo chciała, żeby panie doktorze wybrzmiała historia, której państwo się, jak sądzę, nie spodziewają. Mówiliśmy o tych rzeczach spożywczych, teraz wiedzą państwo już zdecydowanie więcej, ale dbając o swoje otoczenie, często zapominamy, że mamy w domu kilkukilogramowe zwierzę, jakim jest kot. Państwo na pewno kojarzą odświeżacze powietrza. Często one włączają się automatycznie, stojąc gdzieś w łazience. Część z nich podłączana jest do kontaktu i też ten wyrzut aerozolu następuje w jakimś krótkim czasie. Chemia domowa, proszę państwa, ale także ta kosmetyczna, nie tylko związana z szorowaniem. Panie doktorze, co to jest za historia z tym aerozolem i odświeżaczem?
W perspektywie ostatniego miesiąca trafił do mnie kot, z atakiem ostrej astmy oskrzelowej. Dusił się wyraźnie, język na wierzchu, łapał pyszczkiem powietrze. Bardzo ciężko chore zwierzę, które chciało umrzeć. Okazało się, że w domu pojawił się odświeżacz powietrza kupiony w drogerii i właściciele najpierw go postawili jeden dzień. On się źle poczuł, więc go schowali. Myśleli, że a może to. Ale potem się poczuł dobrze, w związku z tym wyjęli go znowu z szafy. No i wtedy dopiero się zaczęło. Czyli te objawy się zdecydowanie bardziej nasiliły. Także substancje zawarte w odświeżaczach powietrza, potem jak z właścicielem analizowaliśmy skład tego, to trudno sobie uwierzyć, ile chemikaliów w takim odświeżaczu powietrza jest.
My wdychamy.
Tak, no człowiek jest zdecydowanie większym zwierzęciem. W związku z tym nie szkodzi mu to aż tak bardzo. Natomiast u tych maluchów, u kotów szczególnie, które na drogi oddechowe są szczególnie wrażliwe,
bardzo
często chorują na astmę oskrzelową z różnych powodów, no to może doprowadzić do śmierci. Ten kot, jego się udało uratować.
Pozdrawiamy.
Ale to było niepotrzebne zagrożenie zupełnie.
Ale zupełnie mi do głowy nie przyszło, bo już historie związane z domestosem, który osobiście przeżyłam na własnej skórze i ratowanie kota, który wylizał sobie łapy, przechodząc po podłodze umytej tymże domestosem, i ledwo go udało się odratować. Ale w ogóle chemia do czyszczenia, taka agresywna, której używamy do pozbywania się kamienia na przykład, to wszystko jest źródło zagrożenia dla zwierząt. Mam wrażenie, że coraz więcej już firm tych chemicznych proponuje alternatywę właśnie do mycia podłóg, etc. Naturalne są to płyny, bez jakiejś agresywnej chemii, nie parzące łap naszych zwierząt. Jak to wygląda, jeśli chodzi o chemię domową, panie doktorze, z pana perspektywy?
Proszę państwa, opowiem jeszcze historię taką. Ostatnio sezon zimowy się skończył, ale właścicielka czyściła szybę kominkową za pomocą sprayu do usuwania sadzy osadzonej na szybie. No i obok leżał kot i on miał bardzo ciężko poparzone też drogi oddechowe. Mimo, że był jednak nie, nie pryskała na niego. Także ten aerozol, który rozchodził się wokół i ona też to czuła, no ten organizm człowieka, tak jak mówiłem, no jest zdecydowanie bardziej oporny. Jeśli chodzi o chemikalia agresywne stosowane w domu, to kupując środki łagodne, oczywiście te zagrożenia są mniejsze, ale to nie znaczy, że nie ma ich wcale. Trzeba włączyć myślenie, trzeba myśleć za nasze zwierzęta. Jeśli nawet użyjemy domestosu, czy użyjemy jakichś innych preparatów, czy zawierających kwasy, usuwających kamień z sanitariatów, to nie wpuszczajmy tam zwierzęcia. Zamknijmy za sobą po prostu drzwi łazienki.
Niech to odparuje chociaż.
Zróbmy to, co mamy zrobić. Spłuczmy później tą powierzchnię. Przewietrzmy pomieszczenie i koniec w zasadzie, tak? Sami się narażamy, owszem, no ale to jest wybór każdego z nas, czy chcemy się narażać, czy nie chcemy się narażać, czy może do tej operacji założymy sobie maseczkę, żeby nie wdychać tego bezpośrednio do dróg oddechowych.
Państwo wracają, widzę, do żywienia. Nie uciekniemy od tego. Komosa ryżowa się pojawia. Okazuje się, że kot pani Agnieszki bardzo chętnie komosę ryżową. Jak to z komosą ryżową, panie doktorze? Ma pan jakieś doświadczenie?
Żadnych doświadczeń nie mam na temat komosy ryżowej. Ale jeśli pani Agnieszki kot zjada to...
I nic się nie
i
dzieje.
I nic mu to nie szkodzi, to znaczy, że mamy już tutaj wspólne doświadczenia. Dzięki pani.
Spoza tak zwanych pytań spożywczych, to powiedziałabym nawet wręcz przeciwnie niż spożywcze. Dzień dobry, Goldenek szoruje pupą potrawie. Pytanie brzmi, jak często, zdaniem pana doktora, należy czyścić okolice odbytu psa? Czy można temu jakoś zapobiegać, pyta pani Iwona. Pewnie przyczyn może być co najmniej
szorowanie
kilka.
Szorowanie ogonem... czy odbytem po trawie, czy po dywanie, tak zwane saneczkowanie, jest bardzo częstą przyczyną różnych anomalii. Przede wszystkim są to gruczoły przyodbytowe, które znajdują się po obu stronach na dole odbytu. I jeśli one są przepełnione i normalnie nie zostaną opróżnione, wówczas sprawia to dyskomfort zwierzęciu, który chce
opróżnić,
podrapać, swędzi, przeszkadza. Czyli takie saneczkowanie może być związane z tym. Również ten problem dotyczy kotów. Także zdarzają się również koty, które mają tego typu problemy. Mimo, że uważa się, że to tylko psy, to nie jest prawda. Poza tym robaczyca. Polecam państwu odrobaczanie jednak regularne zwierząt, bez względu na to, czy mają te kontakty ze światem zewnętrznym duże, czy wystawy, pokazy, kursingi, czy też są typowymi domownikami. Raz na 3 miesiące to jest taki czas, który zapobiega wylęganiu się dorosłych osobników w przewodzie pokarmowym, które mają zdolność do wydalania inwazyjnych jaj.
Pilnujmy tego, naprawdę. To jest ważne tak samo jak...
My o tym też żeśmy często mówiły, prawda, że odrobaczanie
zdecydowanie
dla
to może być przyczyną bardzo poważnych później dolegliwości.
Zainteresowanie oczywiście podstawą ogona może być związane również z jakimiś problemami zapalnymi lub nowotworowymi. Także warto tą okolicę oglądać.
Ale również z higieną, tak, zwyczajną, bo okazuje się, że, bo wiem, jak psy czasami moje reagują. Gdzieś tak, tam, jak nie do tak. końca udało im się wyczyścić, albo tak. mają za dużo sierści. W ten sposób, krótko mówiąc, się czyszczą.
Szczególnie u kudłatych zwierząt. Tak. Ale jeśli rzeczywiście tak się dzieje, warto tam zajrzeć.
Tak.
Także trzeba myśleć za te zwierzaki.
I obserwować je dobrze.
No i trzeba jednak odwiedzać jednak lekarza weterynarii, chociaż przy okazji szczepienia. Pamiętajcie państwo, że lekarze weterynarii są waszymi przyjaciółmi. Nie chcą niczego złego dla was, a na pewno nie dla waszych zwierzaków.
No to na koniec jeszcze zapowiedź tego, panie doktorze, o czym będziemy rozmawiać w naszych wakacyjnych cyklach, które pojawiać się będą już od ostatniego wtorku czerwca, bo wtedy zmieniamy ramówkę naszą radiową. Jak to jest z wyjazdami, paszportami dla zwierząt? Kto wystawia takie dokumenty? O ile wcześniej trzeba się o nie ubiegać?
Kto wystawia, gdzie
wystawiają
można?
To w zasadzie wszystkie lecznice. Jest potrzebna do tego certyfikacja Izby Lekarskiej. Może nie każdy lekarz ma takie uprawnienia, ale myślę, że zdecydowana większość. I trzeba rzeczywiście pomyśleć o tym wcześniej. Czy zwierzę powinno być przede wszystkim trwale oznakowane? za pomocą mikrochipa, jeśli chodzi o podróże zagraniczne, i zaszczepione. I ten fakt musi być potwierdzony.
A zaszczepione przeciwko?
Obowiązkowym szczepieniem w obrębie Unii Europejskiej jest szczepienie przeciw wściekliźnie. Są inne kraje, które mają inne wymagania. Tak. Jeśli chodzi na przykład o Norwegię, pomimo że jest w strefie Schengen, ona oczekuje od właścicieli, że zwierzę wjeżdżające do Norwegii będzie również skutecznie odrobaczone. Jeśli chodzi o kraje afrykańskie, jest to szereg przeróżnych badań, które obejmują i Brucellę, i Babesię, i Leptospirę, i obowiązek szczepienia przeciwko tym chorobom rozszerzonych szczepień, czyli przeciwko leptospirozie przede wszystkim.
Czyli musimy patrzeć, gdzie jedziemy ze zwierzęciem.
Jeśli chodzi o Unię Europejską, tak, i kraje Schengen, takie jak Norwegia, również Szwajcaria, to wystarcza nam paszport. Do paszportu...
Mówimy, proszę Państwa, o paszporcie dla psa, żeby wszystko było jasne.
Tak, oczywiście. Paszport wydawany przez lekarzy weterynarii. W tym paszporcie musi być aktualny wpis o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, które się odbyło, jeśli to było pierwsze szczepienie, 21 dni wcześniej, czyli to jest 3 tygodnie, czyli przychodzimy do lekarza, pies został zaszczepiony i oznakowany, wystawiono mu paszport, dopiero po 21 dniach może wyjeżdżać. Także o tym trzeba myśleć nieco wcześniej.
Pan coś zaleca, jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną nad naszymi psami? O czymś powinniśmy pamiętać? Nie wiem, wyprzedzić fakty?
Trzeba przede wszystkim przyjść na przegląd do lekarza. Ocenić stan zdrowia. Bo jeśli...
I zastanowić się, czym będziemy karmić.
Bo jeśli nasz pies ma problem z chorym zębem i nie chce jeść na przykład... Tak. To nie dlatego, że ma akurat taki kaprys, tylko boli go ząb. I pojedziemy w ciepłe kraje, czy Hiszpania, czy Włochy. Tam jest wyższa temperatura, będzie wyższa aktywność, ten ząb zacznie bardziej boleć i trzeba będzie tam szukać pomocy. W związku z tym przed wyjazdem warto takiego psa zbadać. Już nie tylko pod względem formalnym, jeśli chodzi o wywóz, czyli wolny od chorób zakaźnych i nadający się do transportu, ale także fizykalne badanie, jak pod względem internistycznym to zwierzę wygląda.
Czyli tak jak my się przygotowujemy do wyjazdu, ubezpieczamy się dodatkowo,
jak jedziemy samochodem, sprawdzamy opony.
To ten sam przegląd obowiązuje nasze zwierzęta.
Tak, zdecydowanie tak. Ale to państwa lekarze weterynarii w waszych dzielnicach są w stanie wam pomóc w tym. Takie zwierzę znane lekarzowi od dłuższego czasu. Tak. On jest w stanie wam doradzić, jak się do tego przygotować.
I tu musimy postawić kropkę. Więcej tego typu porad, proszę Państwa, podczas naszych wakacyjnych spotkań, na które już teraz gorąco zapraszamy. Doktor Eryk Ratajski był naszym gościem. Dziękuję, panie doktorze.
Bardzo dziękuję Państwu, jak zawsze bardzo miłe spotkanie.
Basia Kopaczewska tę audycję zrealizowała. Kłaniają się Agnieszka Kępka i Magda Szpiner.
Dziękuję.
Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Hauwart.